Biblia jest księgą, która zmieniła świat. Zmieniła nie tylko świat, zmieniła moje życie, ale myślę, że nie tylko moje. Wierzę, że zmieniła też wasze życie i że będzie zmieniać, że to nie jest księga, która jakoś jest nieaktualna, ale że ona ciągle jest ważna, bo z tego słowa wypływa Boże życie. To księga otwarta dla wszystkich, aby byli błogosławieni, aby doświadczali Bożej obecności. I jeśli ktoś pragnie spotkania z Bogiem, to najprostsze, otwórz księgę. Ileż świadectw słyszeliśmy, że ludzie czytali Biblię, nawrócili się i nawet nie wiedzieli, że to się nazywa nawróceniem. Coś przeżyli głębokiego, czytając Boże Słowo. Dlatego taki nacisk kładziemy też na znajomość Bożego Słowa. To Biblia musi być źródłem naszego życia. Wszystko zaczyna się od Biblii. I dziś chciałbym zwrócić naszą uwagę na 7 ważnych elementów, jakie sprawia Boże Słowo w naszym życiu. Dlatego otwórzcie 2 list do Tymoteusza, 3 rozdział i od wersetu 14 przeczytamy. Nie przywiązuję wagi do cyfry 7 akurat. Są ludzie, którzy się zabawiają biblijną numerologią. Nie sugerujcie się tą cyfrą 7, że akurat tyle akurat tu znalazłem takich ważnych sformułowań, które są istotne dla naszego codziennego życia i na nie chcę zwrócić uwagę. Czytajmy Boże Słowo, 2 list do Tymoteusza, 3 rozdział, a werset 14 i dalej. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. I pierwsza rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, to słowa mówiące, że to Boże Słowo, które znasz od dzieciństwa, dowiedział się Tymoteusz, ale które zna każdy z nas tu obecnych. Wierzę, że znacie to Słowo. To Słowo jest tutaj powiedziane w wierszu 15. Może obdarzyć cię mądrością ku zbawieniu. To najważniejsza informacja, jaką każdy z nas mógł otrzymać. Biblia, studiowanie Bożego Słowa daje mądrość ku zbawieniu. To jej czytanie, jej lektura sprawiła, że wielu przeżyło nowe narodzenie. Nawrócili się do Boga, zmienili swój styl życia, swój sposób życia. To z niej dowiedzieli się o zbawieniu, o tym, że trzeba przeżyć nowo narodzenie, że nie można sobie tak żyć, że samo chodzenie do kościoła nie zbawia, ale że przyjście do Jezusa Chrystusa jest zbawieniem. To lektura Biblii daje nam mądrość, że nie traktujemy tego jako głupstwo jakieś, jakąś wrzonkę, coś, co jest może tylko wymysłem kapłanów. Ale gdy ją czytamy, ona obdarza nas mądrością. Staliśmy się mądrzy, kiedyśmy usłyszeli, że to Słowo może nas zbawić, że Jezus Chrystus może nas zbawić, że tu jest Słowo życia. Ta mądrość prowadzi do zbawienia. Ona prowadzi do pragnienia słuchania Bożego Słowa. I gdy czytamy Biblię, ja wiem, że czytam prawdziwe Boże Słowo. To nie jest Słowo, które ktoś sobie napisał, bo miał kaprys. Ale jest to Boże Słowo. Ono, lektura Jego sprawia, że zyskałem mądrość ku zbawieniu. I przyszedł dzień, kiedy to zbawienie przeżyłem. Pamiętam dzień, godzinę, sytuację, w jakiej to się stało. Niektórzy ludzie jakoś nad tym przechodzą do porządku dziennego. Jakoś to ich nie porusza, mnie porusza. Prawdą jest, że grzesznik nie chce słuchać Słowa Bożego. Nudzi się. Kiedy słyszy Słowo Boże, czasami nudzi się i myśli, o, by się już skończyło. Grzesznik nie lubi słuchać Bożego Słowa. Ale to słowo obdarza mądrością ku zbawieniu. Gdy grzesznik jednak będzie słuchał, usłyszy głos wzywający ku zbawieniu. Nikodem był bardzo mądry, a jednak nie wiedział, co to jest narodzić się na nowo. Nie wiedział, co to znaczy być szczęśliwym w Bogu. Nie miał tej mądrości ku zbawieniu, aż usłyszał Boże Słowo. Musisz narodzić się na nowo. I wtedy nagle wszystko stało się takie jasne. Oczywiście pozostaje jeszcze w tej mądrości, co z tym zrobisz, co my zrobimy, co myśmy zrobili. Większość z nas coś zrobiła. Wyznała Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela. Kiedy Duch Święty przychodzi do naszego serca, wtedy mamy tę mądrość ku zbawieniu. Panie, chcę tego, co Ty masz do powiedzenia w Twoim świętym Słowie. Znasz pisma, które Cię mogą obdarzyć mądrością od dzieciństwa. To wspaniałe, kiedy możemy nasze dzieci uczyć Bożego Słowa, kiedy możemy im czytać, kiedy możemy z nimi o tym rozmawiać, kiedy na dobranoc nie musimy im tylko czytać bajek, ale kiedy możemy im czytać Bożą prawdę, kiedy możemy wziąć Biblię i zacząć im czytać Bożą prawdę. To nie tylko bajki o czerwonym kapturku są im potrzebne. Wolę Boże Słowo, którym mówi, a Jezus tak kochał dzieci, brał je na ręce, błogosławił. Wolę to, niż bajkę ohydną o jakimś czarnoksiężniku. Ta wiara sprawia, że nagle mam mądrość, aby zobaczyć, że mowa o krzyżu nie jest głupstwem, że jest w tym sens. Nie przypominamy krzyża tylko dlatego, by mieć jakieś sentymentalne wspomnienia. Gdy stajemy tutaj, w tym miejscu, przy wieczerzy, to nie po to, by być wzruszonymi, by mieć jakieś odległe, sięgające wieków wspomnienie, ale by mówić o żywym, zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie. Apostoł Paweł powiada, dla ludzi mowa o krzyżu jest głupstwem. I on o sobie powiedział, dla mnie była głupstwem. Tak wielkim głupstwem, że ganiałem ludzi, którzy wierzyli i wyznawali Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela. Ja byłem gotów ich zabijać. A jednak krzyż to nie był awaryjny plan Boga. To nie było coś w zamian. To był krzyż ku zbawieniu. O człowieku, ostatnie zdanie, jakie możemy powiedzieć, zwykle tak bywa, możemy powiedzieć, był i odszedł, umarł i nie ma go między nami. O Jezusie Chrystusie tego powiedzieć nie możemy. Był, został ukrzyżowany, zmartwychwstał, żyje i jest między nami. To jest mądrość ku zbawieniu. Zobaczyć Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. Dlatego to słowo jest tak ważne. Dlatego tak ważna jest lektura Bożego Słowa. Dlatego będę tak ciągle wam powtarzał. Czytajcie Biblię, bo tam jest mądrość ku zbawieniu, ku odnowieniu twojego życia. Uczniowie idący do Emaus byli złamani i rozbici. Myśleli, że wszystko się skończyło. Tak byli przygnębieni. Może krzyż złamał ich nadzieję, lecz nie złamał ich miłości. Oni kochali Go. Oni byli przejęci tym, że nie ma tego, którego kochali. Może krzyż złamać Twoje nadzieje, które masz, ale nie złamie miłości, którą możemy mieć w Bogu, bo On jest miłością. I w każdych okolicznościach Biblia tylko mi jedno mówi. Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im upadków. Niewinny umarł za winnych, aby byli naprawdę usprawiedliwieni. Czy to nie jest wielka mądrość? Żeby to zrozumieć, naprawdę wydaje się, że trzeba być mądrym. Nikodem zdecydował. To musi być ważne, skoro on w nocy idzie i pyta się, co ma robić. I słyszy, musisz się narodzić na nowo. Nie ma nic ważniejszego, jak narodzić się na nowo. Bo możemy być w Chrystusie ludźmi szczęśliwymi. My tu nie przychodzimy płakać tylko, rozrzewniać się i ubolewać, Panie, zgrzeszyłem. Tak, to prawda. Wielu z nas miało tego pecha, że zgrzeszyli. I mają to szczęście, że Bóg ich kocha. Paweł powiedział o sobie przed Agrypą. Królu, jestem szczęśliwy,
Jezusie Chrystusie.
Kocham to miejsce, bo tu mogę spotykać się z moim Panem. Mogę spotykać się z siostrami i braćmi, którzy tak miłują Jezusa Chrystusa, jak ja miłuję, jak ja chcę Go miłować. Strażnik więzienia był zrozpaczony. Myślał, że właściwie jego życie straciło sens. Chwycił za miecz i chciał się zabić. I wtedy usłyszał: nie czyń tego. Bóg ciebie kocha. I chcę powiedzieć tym, którzy może gdzieś pogubili swoje Boże szczęście. Pogubili je, zatracili. Może grzech im bardziej przysłonił miłość Bożą, ale nie ma takiego grzechu, który jest w stanie przysłonić Bożą miłość. Największą mądrość masz, gdy ona cię prowadzi ku zbawieniu, ku życiu wiecznemu. Do tego też dlatego zachęcam. Znaj Pisma Święte, jak tutaj jest napisane. Znaj Biblię, bo ona obdarza mądrością ku zbawieniu. Jak nie jesteś zbawionym, to coś zrób. Podejmij decyzję. Uczyń coś. Bądź szczęśliwy, jak Paweł przed Agrypą. Był więźniem, a był szczęśliwy. To tamci byli więźniami grzechu, a on był człowiekiem wolnym. To Sylas mógł w więzieniu śpiewać: jestem szczęśliwy. A strażnik więzienia był nieszczęśliwy, bo nie znał Boga. Ale miał to szczęście poznać ludzi, którzy znali Chrystusa. Miał to szczęście poznać Bożą mądrość ku zbawieniu. To jest ten pierwszy ważny element życia z Bogiem, czytania Biblii, poznawania jej, wypływający z lektury. Ona obdarza mądrością ku zbawieniu. Co zrobić? Jakich działań się podjąć? Nie ma innej drogi, jak wziąć Boże Słowo, Biblię do ręki i czytać, a Bóg zacznie do ciebie mówić przez to Boże Słowo. On przez to Słowo będzie ci pokazywał. On cię obdarzy mądrością ku życiu wiecznemu. Ale to nie wszystko, co jest cechą tego wspaniałego Bożego Słowa. Jest tutaj powiedziane, a ono jest pożyteczne do nauki. Jedną z wyróżniających cech chrześcijaństwo jest wiara w nieomylność Bożego Słowa. My wierzymy, że jest to Boże Słowo natchnione przez Boga. Całe Pismo jest natchnione przez Boga. To nie jest tylko jakaś książka liturgiczna. To nie jest książeczka do nabożeństwa. To jest Słowo, które Bóg nam zostawił przez Bożych mężów, którzy z bojaźnią spisali to Słowo. Gotowi oddać swoje życie. Niektórzy oddali swoje życie za to spisane Boże Słowo. Ono jest pożyteczne, by nas uczyć, jak na tej ziemi żyć, aby się Bogu podobać, aby ta nauka, biblijna nauka, nie prowadziła nas ku zwiedzeniu. To gdy Biblii się będziesz trzymać, nigdy się nie dasz zwieść jakimś nowoczesnym, dziwnym poglądom, jakimś dziwacznym może poglądom. To nie jest księga, w której jest Boże Słowo, ale ta księga jest Bożym Słowem. To jest ważna różnica. Ludzie czasami myślą, no może w tej księdze jest i Słowo Boże, ale też jest wiele innych rzeczy. Nie, ta księga jest Bożym Słowem skierowanym do nas i ona nas czegoś uczy. Uczy nas, jak żyć, jak postępować, jak Twoje tak ma być tak, a jak Twoje nie ma być nie. Fundamentem naszego życia jest Boże Słowo. To na nim opieramy naszą wiarę. To ono sprawia, że przez wiarę w Jezusa Chrystusa poznajemy tak wiele mądrych rzeczy wynikających z Biblii. Zanim Jezus Chrystus dokonał jakiegokolwiek cudu, zanim cokolwiek uczynił w Kafarnaum, zanim uzdrowił ludzi w Kafarnaum, co zrobił? Najpierw ich nauczał. Uczył ich, co to jest Królestwo Boże. Uczył ich, co to znaczy nie cudzołóż, nie mów przeciwko bliźniemu fałszywie. Nie kradnij, nie zabijaj. Powtarzał te przykazania, które już były znane wszystkim. Nauczał. Co głosili uczniowie? Dawali świadectwo w wierze o Jezusie Chrystusie. Paweł, jest powiedziane w Dziejach Apostolskich, oddał się całkowicie Słowu, przedkładając Żydom świadectwo, że Jezus jest Chrystusem. Nauczał ich, że Jezus to nie jest zwykły człowiek, że On miał naturę Boga i człowieka, że przyszedł Bóg w ciele, aby zbawić grzeszników. Przyszedł Syn Boży. Oni dawali świadectwo o Jezusie Chrystusie. To Piotr powiada, tego Jezusa Chrystusa Bóg wzbudził z martwych, kiedy w dzień 50 przemawiał. Jeśli nie będziemy się trzymać Bożego Słowa, z łatwością będziemy szli na kompromis. Z łatwością grzech będzie pokonywał nas w tych słabych naszych punktach. Zadajemy czasami sobie pytanie, dlaczego mi czegoś nie wolno, dlaczego coś wolno, dlaczego to tak nauczają ewangeliczni chrześcijanie, to wolno, tego nie wolno. Boże Słowo nas uczy, co wolno, a czego nie. Objawiono ci, człowiecze, co jest dobre, a co jest złe. Co masz czynić, aby się Bogu podobać. To Boże Słowo nam objawiło, jak mamy postępować, jaka ma być nasza etyka, jaka ma być nasza moralność. Jak mamy wysławiać Boga? Wszystko w tym Bożym Słowie jest powiedziane. Ono nas uczy, jak żyć. Nie musimy sięgać do książek psychiatrów, psychologów, psychoanalityków i jeszcze Bóg wie jakiej maści naukowców. Oni mają zawsze recepty. 7 punktów, jak te wypełnisz, już życie spełnione. Ale ta księga nie mówi, ile masz wykonać punktów, które zapewnią ci szczęśliwe życie. 1. Żyj z Bogiem, z Jezusem Chrystusem i czytaj Boże Słowo, a ono cię nauczy, jak masz postąpić. A dlaczego? Dlaczego mam tę księgę czytać? Ponieważ ona mnie uczy, że gdy ją czytać będę, będę świętym. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, to uczy mnie Biblia. I zostając chrześcijaninem, chcę być Jego uczniem. Zgodziłem się na uczniostwo. Myślicie, że mi to uczniostwo nie doskwiera? Czasami sobie myślę, Panie, co zrobiłem, że Ty mi to dajesz? Panie, ja bym tam usiadł w ostatniej ławce i sobie posłuchał. A Bóg powiada, ale ja mam dla Ciebie jeszcze lekcję. Musisz odrobić zadanie domowe. A więc uczę się. Ona mnie uczy. Ona mnie uczy rzeczy niezwykłych. I o tych niezwykłych rzeczach też chcę powiedzieć. Po trzecie, to słowo jest powiedziane, pożyteczne jest do wykrywania błędów. Biblia jest dziełem, którego prawda nie przemija. Ja w to wierzę. Ona nie potrzebuje poprawek, nie potrzebuje zmian. Ileż książek naukowych dziś potrzebuje zmian? Ile jest nieważnych już twierdzeń i doktryn? A Biblia ciągle jest prawdziwa. Niektórzy jej zarzucają, że nie jest księgą naukową, że nie podaje naukowego poglądu na powstanie świata i bardzo dobrze, bo by musiało być to poprawione. Naukowcy co parę lat zmieniają swój punkt widzenia, jak powstał świat. Przyznacie mi, że Mojżesz miał najwyższe wykształcenie, jakie w Egipcie można było zdobyć. Nikt nie miał tak wysokiego wykształcenia, ponieważ był adoptowanym synem. On miał być faraonem. To miał być dostojnik państwa. To miał być ktoś, kto miał całym państwem zarządzać. A więc uczono go bzdur w tym państwie. Uczono go o takich rzeczy, o stworzeniu świata, o tym, kto jest Bogiem, że on mógł to wszystko napisać nam w Biblii. To mogło się znaleźć w księgach mojżeszowych. Ale czy czytając księgi mojżeszowe, znajdziecie informację, że Faraon jest Bogiem? Owszem, przez małe B. Nigdzie Mojżesz nie napisał, że Faraonowie są bogami. Nigdzie nie napisał, że ziemia wykluła się z jakiegoś latającego jaja. Ale napisał jedno. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Biblia zawiera naukowe prawdy, to naukowcy jeszcze nie odkryli tego, co tu jest napisane. I szkoda, że oni tak późno sięgają do Biblii. Niektórzy utrzymują, że wiele poglądów z kultur z Dalekiego Wschodu zostało ujętych w Biblii. ale Mojżesz tego nie zrobił. Księgi Mojżeszowe nie zawierają takich informacji, które są mitologią. On powiedział, Bóg stworzył niebo i ziemię. Egipt uczył, że ziemia oświetla słońce. Wcale nie znajdujemy tego w Biblii. A co znajduję? I uczynił Bóg dwa wielkie światła. Większe światło, aby rządziło dniem, i mniejsze światło, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby świeciły nad ziemią. Wszystko na odwrót. Jak oni tego Mojżesza uczyli? Mówili mu, że ziemia oświetla księżyc i słońce. On napisał, że słońce oświetla ziemię. Odwrócił całą sytuację. Biblia podaje jasny i prosty sposób stworzenia człowieka. Bóg stworzył wszechświat, ziemię z niczego. Użyte jest słowo bara, a to słowo bara znaczy z niczego. To Biblia daje naukowy pogląd na świat. Nie wierzcie ludziom, którzy powiadają, że Biblia nie podaje prawdy. Mitologia grecka mówiła, że ziemia oparta jest o jakiegoś atlasa, który ją podtrzymuje. I co niemądry Hiob powiedział? A Hiob powiedział tak. Rozpościera północ nad pustką, a ziemię zawiesza nad nicością. To trzeba było dopiero rakiety wysłać kosmonautów, by zobaczyli, że ziemia jest w próżni zawieszona. Hiob to wiedział już dawno i napisał, ona jest zawieszona w próżni. A Izajasz napisał o okręgu ziemi. W 40 rozdziale, wierszu 22 powiada tak. Siedzi nad okręgiem ziemi, a jej mieszkańcy są jak szarańcze. Rozpostarł niebo jak zasłonę i rozciąga je jak namiot mieszkalny. On powiada, że ziemia jest kulą, ale nikt nie chciał wierzyć hebrajskiemu słowu, które tu jest użyte. Do czasów Galileusza wierzono, że wokół ziemi jest tylko 1080 gwiazd. A gdyby czytali Księgę Mojżeszową i czytali Abrahama wypowiedzi, obietnice, jakie Bóg mu dał, to Bóg mu powiedział, a będziesz tak liczny jak piasek morski, jak gwiazdy, których policzyć nie można. To dziś naukowcy już wiedzą, że gwiazd się nie da policzyć, bo są takie ich ilości, jak piasek morski. To chcę tylko powiedzieć, że Bóg zawarł prawdę Biblii, która nie może być kwestionowana. Dlatego ktoś powiedział tak, nauka bada atom, teologia bada Boga. Obie napotykają głęboką tajemnicę, która zawsze będzie leżeć poza ich zasięgiem. Wielka tajemnica. Nie możemy nic na 100% ogłosić pewnego jako naukowcy. Ale czytając Biblię mogę na 100% powiedzieć, jest dom w niebie, jest miejsce, gdzie zdążamy, jest Bóg, który nas kocha, jest ten, który nas uczy. Nauka i wiara znajdują swe zakończenie w Bogu. Nauka poszukuje prawdy o świecie fizycznym. Wierzący poszukuje prawdy świata duchowego. Nauka zajmuje się stworzoną naturą, a wierzący objawionym Słowem Boga. I jeden, i drugi, i naukowiec, i wierzący posługują się wiarą. Bo ileż twierdzeń naukowych jest tylko w kwestii wiary. Przyjmuje się, że tak jest i na tym się buduje całą teorię. Ale tak naprawdę czasami ta teoria po latach musi być zmieniona. Biblia to ta księga, która też służy do wykrywania błędu. Jeśli ludzie się mylili, to Biblia pokazuje im prawdę. Ta księga, jest powiedziane w 16 wierszu, służy do poprawy. Całe pismo jest natchnione. Słowo Boże nie tylko zbawia, strzeże zbawionego człowieka, ale jest też słowem, które poprawia, które naprawia. To słowo zachęca nas, byśmy nie opuszczali Boga. Byśmy nie opuszczali tej Bożej prawdy. Najkrótszą, najbliższą drogą, jest droga do celu, to droga prosta. A tą drogą jest droga za Jezusem Chrystusem. To słowo kieruje nas na tę drogę. To słowo mówi mi prawdę. Bóg w Chrystusie przebaczył mój grzech. To słowo prowadzi do poprawy. To słowo prowadzi do pokuty. I wierzę, że jeśli my to słowo zwiastujemy, to ono sprawia, że ludzie pokutują. Pokuta to nie jest coś, co dziś wyznam, a za chwilę robię to samo. Ta prawda, którą usłyszymy, sprawia, że już nie trzymam się swoich racji. Że już ja nie mam racji, ale rację ma Bóg. To słowo dotknęło serc wielu ludzi. Ci ludzie już nie osądzają innych, nie krytykują innych, ale patrzą na siebie. To słowo pokazało im prawdę o nich samych. Przekonało ich, że muszą żyć w tej prawdzie, aby osiągnąć życie wieczne. Dowiedzieli się od Boga przez to słowo, co zostało zrujnowane, a co może być naprawione, co może być poprawione w ich życiu. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie, tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią, a w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Gdziekolwiek ma Boże miejsce odnowienie, biblijne odnowienie, tam stale będzie wzrastała świadomość Bożej obecności. Gdy ludzie pokutują, mają taką głęboką świadomość, że tu jest Bóg, że tu Bóg przemawia do nas, że są poruszeni. Ta prawda przekonuje największego grzesznika. To łotr na krzyżu przekonany był o prawdzie, że Jezus jest niewinny. To on powiedział: Panie, ja wiem, że niewinnie tutaj cierpisz. Chcę być razem z Tobą. To Boże Słowo zachowuje mnie przed błędami, ale uczy mnie też, jak ma być naprawione moje życie. Gdy je czytam, na każdej stronie Biblii znajdziesz przynajmniej jeden werset, który powie, co może być naprawione, co może być zmienione. I nie jest to słowo, które chce ci dać jak młotkiem po głowie, żebyś był ogłuszony, ale jest to słowo, które naprawia ku życiu, aby dać życie, abyś się czuł szczęśliwy, szczęśliwa. Do poprawy to słowo jest nam potrzebne. Poprawia tych, którzy żyli w grzechu. Jakże to wspaniale jest, kiedy widzisz człowieka, który gdzieś głęboko tkwił w swoim grzechu, w odstępstwie, był daleko od Boga i wraca do Niego. I Boża prawda dotknęła jego życia. I patrzysz, jak jest szczęśliwy, jak jest uśmiechnięty, jak jest inny, jak mądrze odpowiada, jak zaskakująco mądrze odpowiada, gdy bierze Biblię do ręki. Gdy uczniowie byli oskarżeni, gdy ich przesłuchiwano, powiedziano i widzieli, że są z Chrystusem. Tak mądrze odpowiadali, taką prawdę ogłaszali, tak prostą prawdę. A ci ludzie, uczeni w Piśmie, byli zdumieni. To słowo było do poprawy. Jakże mądrze odpowiadał ten człowiek uzdrowiony, który był niewidomy. Mówi: nie wiem, kto to jest, co wy sobie o nim myślicie. Jedno wiem, byłem ślepy, widzę, byłem chromy, chodzę. Byłem chory, zostałem uzdrowiony. To są te prawdy, których się nie da zdyskredytować. Byłem w więzieniu, a mury się zatrzęsły. Rozwaliło się więzienie, a ja wyszedłem na wolność. To mówili uczniowie. To była prawda, której nikt nie mógł kwestionować. Oni tam musieli tylko usłyszeć od tych sceptyków. Oni mówią prawdę. Nie da się zaprzeczyć. Oni mówią o prawdzie. Nie da się temu zaprzeczyć. Rzeczywiście ten człowiek jest uzdrowiony. Ten człowiek jest zbawiony. Ten opętany został uwolniony. Nie da się temu zaprzeczyć. Oni są ludźmi, których życie zostało naprawione. Siostry i bracia, czasami niektórzy mają wątpliwości, czy jestem zbawiony, czy nie. Boża prawda mówi jedno. Jeśli wierzysz, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu za twoje grzechy, jesteś zbawiony. I teraz musisz żyć w tej prawdzie. Dalej, to słowo powiada,
że ono jest też słowem, które jest do wychowywania w sprawiedliwości. Duchowe wychowanie jest wychowaniem w sprawiedliwości. Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izabel, która się podaje za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi uprawiać przeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. Jest nauka Chrystusa. Jest nauka, która nie jest Chrystusową. Nauka, która nie uznaje sprawiedliwości. Ta niewiasta wspomniana była żoną Achaba i nie uznawała sprawiedliwości. Ona nie uznawała proroku, nie uznawała Boga, ale tam, gdziekolwiek szła i kwestionowała Boże prowadzenie, kwestionowała Bożą obecność, mściła się na Bożych prorokach, tam szedł jeden sprawiedliwy cały czas krok w krok za nią. Był to Eliasz. I ona nie mogła temu zaprzeczyć, że jest to sprawiedliwy mąż, że jest to święty człowiek, a ją to oburzało. Boże Słowo wychowuje ku sprawiedliwości. Nie dlatego, że przeczytałem to, jestem sprawiedliwy, ale Boże Słowo uczy mnie, że mogę wzrastać w Bożej sprawiedliwości, że mogę mieć ocenę wszystkiego przez Bożą sprawiedliwość, że mogę być człowiekiem sprawiedliwym. Ja ze swej natury nie jestem sprawiedliwy, nie byłbym sprawiedliwy, ale Boża sprawiedliwość dotyka. To Boża sprawiedliwość przez pokutę przychodzi do naszego życia. Izajasz powiada, szczęśliwy, sprawiedliwy, gdyż dobrze mu się powiedzie, bo owoc uczynków swoich będzie spożywać. Szczęśliwym jest człowiek, który jest w Bogu usprawiedliwiony. Biblia jest źródłem naszej sprawiedliwości. Jeśli poddajemy się temu wychowaniu, Bożemu wychowaniu przez Jego Słowo, to nie będą to tylko wspomnienia. Skąd wiesz, że jesteś sprawiedliwy? Bo się nazywasz sprawiedliwym? Bo czujesz, że jesteś świętym? Bo czujesz, że jesteś sprawiedliwy? Boże Słowo to mówi. A jeśli ono mówi, wierzę temu Słowu. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy stali się sprawiedliwością Bożą. Jesteśmy w Chrystusie usprawiedliwieni. Dlatego to słowo jest dla mnie tak ważne. Ono wiedzie do sprawiedliwości, do wychowania w sprawiedliwości. Możesz być człowiekiem sprawiedliwym. Możesz podejmować sprawiedliwe decyzje. Możesz osądzać sprawiedliwie. Możesz mieć sprawiedliwy osąd. Nie będziesz tylko się zachwycał, jak ci ktoś przyniesie plotkę, to ty jej wysłuchasz tak cierpliwie i poniesiesz dalej. Ale powiesz, poczekaj, sprawdzimy to. Chcę być sprawiedliwy. Chcę to sprawdzić. Porozmawiam z kimś drugim, o kim mówisz. Zobaczysz, że ten, co z tą plotką przyszedł, szybko ucieknie. Bo najczęściej połowa rzeczy jest nieprawdą. Bądź sprawiedliwy w osądzie drugiego człowieka. Jesteś sprawiedliwym, ale zobacz też drugiego człowieka, że Bóg powiedział o nim, że jest sprawiedliwym. Dalej jesteśmy wszyscy źrenicą oka. A jeśli tak, jeśli ktoś dotyka sprawiedliwego, dotyka też i sprawiedliwego Boga. Jak wielka odpowiedzialność na naszym życiu ciąży. Wiem, że to mówię przede wszystkim do siebie, ale was zachęcam. Szukajcie w Bożym Słowie Jego sprawiedliwości. Niech ono was wychowuje w Bożej sprawiedliwości. Miejcie Bożą ocenę, miejcie Boży wzrok. Bo wiem, jak szybko ja oceniam. Jak szybko wydaję może swój własny osąd i jak długo się muszę uczyć Bożej sprawiedliwości. Bóg jest źródłem sprawiedliwości. Biblia jest źródłem wiedzy o Bożej sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Choćby wasze grzechy były czerwone jak szkarła, jak śnieg zbielają. Choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak śnieg. Niezależnie od tego, jak wygląda nasza przeszłość, ważne jest, jak wygląda nasza przyszłość. Jak bardzo jest ona przyszłością, w której jest Boża sprawiedliwość. Zostaliśmy przemienieni, oczyszczeni. I wszystko zostało oddalone. Nie ma potrzeby wracać do starego stylu życia. On oczekuje nas na swojej uczcie weselnej. A gdy tam przyjdziemy, obejmie nas i przywita i powie, że zakrył wiele naszych grzechów, wybaczył wiele naszych grzechów. Wybaczył wtedy, gdy najmniej na to zasługiwaliśmy. Pokaże, jak jedynie Jego łaska i miłosierdzie pozwoliły nam przejść ze śmierci do życia wiecznego. Naszą rzeczywistością jest życie w obecności naszego Pana. On tam nas oczekuje. On oczekuje, że tam wejdą ci, którzy w Nim mają być doskonali. Nie po ludzku doskonali, ale doskonali w Nim, w Jezusie Chrystusie. On powiada, że oddalił, usprawiedliwił nas i chce, abyśmy byli doskonali, jak Jego Ojciec jest doskonały. Przez codzienny wzrost w Jego łasce poznajemy Go. Poznajemy, jak bardzo nas kocha i miłuje. A potem powiada, że chce, abyśmy byli doskonali do wszelkiego dobrego dzieła przygotowani. O tym już dużo mówiłem i wtedy, nie wiem, czy jeszcze pamiętacie, wspominałem, że miliony chrześcijan posunęło się w latach, mają już swój określony wiek, są już dojrzali, ale nie posunęli się wcale naprzód w Bogu. Nie zrobili nawet jednego kroku w Bogu. Nie posunęli się w tym, aby być gotowymi do dobrego dzieła, przygotowani do służenia, do służby, do usługiwania. Zadowolili się, że znaleźli Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela. A ja się pytam, czy czasami nie stracili. Woda, która nie przepływa, gnije, robi się martwa. Może martwe, tylko dlatego jest martwym, bo nie ma żadnego odpływu. I ciągle tam ono z siebie daje dużo. Tacy ludzie często też dają z siebie dużo. Wyparowuje z nich tyle mocy, tego poweru, jak niektórzy powiadają. I zobaczcie, co się z tymi ludźmi często dzieje. Im bardziej mówią, że mają takie zadęcie duchowe, tym bardziej są słoni, tym bardziej są zgnuśniali. Tym bardziej przyglądasz się i widzisz, że zaczynają duchowo gnić. Bo nie służą, bo nie usługują, bo nie wzięli się do dzieła dobrego, bo nie przepływa strumień życia przez ich życie. Żywa woda nie przepływa, nie stali się źródłem żywej wody, która przepłynęła przez ich życie. Skonsumowali tę wodę. Ale ona już nie jest tą wodą życia. Bóg oczekuje, że każdy z nas według darów i talentów, jakie Bóg mu dał, będzie służyć. Ważne jest, aby każdy chrześcijanin był zaangażowany w jakąś służbę. Nie możesz być kaznodzieją, możesz być nauczycielem szkółki. Możesz być tym, który zamiata kaplicę, możesz być tym, który drugiemu poda kawałek chleba może, możesz być tym, który zajmie się tymi, którzy coś potrzebują, są zagubieni, możesz być tym, który się modli o innych, możesz być tym, który przyjdzie i będzie miał taką służbę, będzie informował pastorze, ten został w domu, bo jest chory, a tamten nie może przyjść, bo też coś się zdarzyło i wszyscy będziemy wiedzieli i wszyscy będziemy razem się modlić. Nie jestem w stanie 300 ludzi ogarnąć czy 200, ale Wy możecie ogarnąć niektórych ludzi, a razem potem spiąć to w całość. Każdy człowiek, aby był doskonały, do dzieła dobrego, przygotowany. Bóg nas przygotowuje tu na tej ziemi, abyśmy byli ludźmi użytecznymi. To nie będzie nam potrzebne w niebie, abyśmy tam usługiwali jedni drugim. Tam będzie błoga szczęśliwość. Tam będziemy śpiewać pieśni chwały. Tam nie będziemy sobie musieli wzajemnie usługiwać. To tu siebie potrzebujemy nawzajem. Jesteśmy sobie potrzebni. Jesteśmy dla siebie bardzo potrzebni. Jeśli organizm ma jakąś chorą część, to cały organizm w jakiś sposób to odczuwa. A więc nie ma małych ludzi. Nie ma nieważnych ludzi. A więc jesteśmy sobie potrzebni. I pamiętacie może ten przykład, który podałem, mówiąc, że największe braterstwo zawsze jest na froncie. Gdy na froncie ludzie walczą, nie mają czasu mówić nic przeciwko sobie, bo są skoncentrowani na walce, na pokonaniu wroga. Ale 20 kilometrów za frontem już będą jeden drugiego krytykować, bo już nie są zajęci walką, tylko zajęci są krytykowaniem. A więc jeśli jesteś zajęty walką na froncie, walką z grzechem, przeciwstawiasz się diabłu, mocom diabelskim, przeciwstawiasz się temu, co jest destrukcyjne, modlisz się i walczysz o Boży Kościół, o Kościół Jezusa Chrystusa, a też i o swoją społeczność, w której żyjesz, nie będziesz mieć czasu na rzeczy, które będą cię dołować, które będą powodować, że będziesz w depresji. Nie będziesz miał czasu myśleć o depresji, bo ją wyprzedzisz o 10 kilometrów. Depresja cię będzie musiała gonić, a ty będziesz uciekał przed nią, bo jesteś zajęty pracą. Ona nie będzie miała siły ciebie dopaść, bo będziesz aktywny. Krytycznie nastawieni chrześcijanie na ogół nie są zaangażowani w żadną służbę. Oni mają wyćwiczony tylko ten palec. Ale ja nie znam innego, lepszego sposobu na zainwestowanie w moje życie niż służenie Chrystusowi. Gdybym znał, zrobiłbym to, ale nie znam. Inwestuję w życie z Jezusem Chrystusem, bo to najlepszy sposób, abym wzrastał, abym czuł się zachęcony przez mojego Pana. To tak szybko powiedziane 7 prawd. Pewno do nich jeszcze wrócę, bo zbyt szybko przez nie przeszedłem. Ale te prawdy mówią, że to Słowo Boże, którym dysponujemy, jest Słowem pożytecznym do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, abyśmy byli doskonali i użyteczni w każdym dziele, i obdarza nas mądrością ku zbawieniu. Dziękujmy Bogu za to wielkie zbawienie, które nam darował, i za tę wielką, wspaniałą księgę, która zmienia Twoje i moje życie. Jestem w niej zakochany. To jest moja pierwsza miłość. 7 praw i 7 wspaniałych rzeczy, które daje Boże Słowo. Jak znacie lepszy sposób, to po nabożeństwie przyjdźcie i mi powiedzcie, że jest lepszy sposób niż poznanie Biblii i poznanie 7 Bożych praw dotyczących Słowa Bożego, aby żyć z Chrystusem i być szczęśliwym. Powstańmy.